Dobry wieczór, Anna Rębas. Dziś wrócimy jeszcze do akcji ściągania harcerskiego jachtu Zjawa 4 z Mielizny i z Kopenhagi do polskiego portu w Darłowie. Powiem też Państwu o ciekawym człowieku, o człowieku, który jest marynarzem, przez 45 lat pływał na różnych jednostkach, a teraz po zejściu na ląd maluje i pisze książki o tematyce marynistycznej. To w drugiej części audycji. Harcerski jacht Zjawa 4 szczęśliwie jest już w porcie w Darłowie. Podróż z Danii przez Bałtyk na specjalnym pontonie z udziałem holownika odbyła się bez komplikacji, poinformował przedstawiciel armatora jednostki z Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni. Zjawa wpadła na Mieliznę w grudniu. Do tej pory był problem z jej transportem do Polski. Myślę, że temat ściągania Zjawy z portu w Dragor, a najpierw z Mielizny, zainteresuje Państwa, dlatego teraz już garść informacji od Rafała Klepacza na ten temat. Szef Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni i szef akcji scholowywania Zjawy 4 dziś jest gościem specjalnym w naszej audycji.
Nigdy się tym nie zajmowałem, nawet nie wiedziałem, że są takie firmy, które się specjalizują w salvage, że są właśnie takie salvage company i że jest ich kilka nawet na świecie i że mają bardzo dużo pracy, się okazało. Natomiast skąd o tym wiedziałem? Ja do końca chciałem wierzyć, że my nie potrzebujemy tego salvage, że my po prostu potrzebujemy ją scholować.
To znaczy, myślałeś, że zrobicie to jakimiś własnymi siłami, tak?
Tak, że sami tam pojedziemy, scholujemy ją, jakoś tak to będzie. Natomiast zacząłem dzwonić po różnych armatorach holowników w okolicy, holowników portowych i tak dalej. Zacząłem szukać firmy, która by nam to pomogła. Chciałem zatrudnić holownik po prostu, mówiąc krótko. I gdzieś ta informacja, że zacząłem dzwonić w wiele miejsc, zarówno w Danii, jak i w Szwecji, gdzieś ta informacja dotarła do Ardent i Ardent sam się do mnie zgłosił. Okazuje się, że oni mają taki dział, który się nazywa Zespół Monitoringu Zdarzeń Morskich.
To jest firma, przypomnijmy, która uczestniczyła również w scholowywaniu Costy Concordii.
Tak, dokładnie. To jest ta sama firma, która podniosła Costa Concordia. Oni mają taki ośrodek, który się nazywa Ośrodek Monitorowania Zdarzeń i widocznie jakoś wyłapali, że jest akcja, być może, nie wiem, od swoich ludzi w jakichś portach i oni się do mnie zgłosili z pytaniem, czy nie potrzebujemy salvage. Ja na początku powiedziałem nie, my sobie damy radę, zwłaszcza, że cena, jaką powiedzieli, była ogromna. Oni,
powiedzmy?
No, holowniki były gotowe wykonać tą usługę za około 30 000 złotych po przeliczeniu. Ardent powiedział, że za mniej niż 300 nie zacznie. Czyli 10-krotna różnica. I w zasadzie to był duży problem, jak to robić. Czy brać ten salvage, czy jednak samemu prowadzić operację.
No 30 a 300 tysięcy.
No właśnie. I to był duży dylemat.
Mimo, że jacht był ubezpieczony.
Jak był ubezpieczony, o to też pytano. Pytano, kto jest ubezpieczycielem. W małe firmy duńskie, szwedzkie, jak usłyszał PZU, to mówię, nie znam. Natomiast Ardent, jak usłyszał PZU, to powiedział bardzo dobrze, ponieważ ma PZU w naszym ratingu, czyli firma jest na tyle duża, że nie dość, że prowadzi swój ośrodek monitorowania zdarzeń, to jeszcze prowadzi ratingi firm ubezpieczeniowych. Mówią, że rating PZU jest na poziomie A, czyli bardzo dobrym. W związku z tym mogą się spokojnie podjąć tej operacji.
I co spowodowało, że się zdecydowałeś?
No właśnie rozmowa z PZU. Zapytałem ich wprost. Zadzwoniłem do Biura Ubezpieczeń Morskich w PZU i zapytałem panią dyrektor, mówię, co robić, pani Bato, czy ten holowanie, czy ten salvage. Ona mówi, nie zastanawiać się, bo jak w przypadku to holowania jest ryzyko, że będzie wtórne zatopienie, że jednostka jest uszkodzona, jednak mimo wszystko i przy holowaniu ona utonie. Natomiast salvage daje gwarancję, mimo że jest droższe, ale daje gwarancję, więc my wolimy zapłacić więcej, ale uratować jednostkę, niż pan ją de facto utopi i wtedy nic nie zapłacimy. I to był ten powód, dla którego zdecydowaliśmy się na salvage.
I oni przyjeżdżają na miejsce? Kiedy?
No to było niesamowite, bo siedziba jest w Holandii. Z Holandii został zmobilizowany salvage team. O godzinie 17.30 potwierdziłem, że się decydujemy na bez umowy jeszcze. Mówimy wszystko na gębę, na mailach. Dobra, bierzemy was. A oni o 6 rano dnia następnego byli już na miejscu. Z ciężarówką pełną sprzętu. Także to nie jest, że samolot, tylko po prostu przyjechali z tirem sprzętu, trzech ratowników plus kierowcy.
Musiałeś podpisywać jakieś umowy? Był, nie wiem, przedstawiciel PZU podczas tych wszystkich rozmów?
Tak, znaczy to było też bardzo profesjonalne z ich strony.
Zanim wypłynęliście?
Oni podeszli do tego tak, umowy się procedują, dogadamy się, jakoś się dogadamy, piszemy umowy, a akcję już prowadzimy, bo nie ma czasu, szkoda czasu. Więc de facto umowę podpisaliśmy dopiero 13 grudnia, pamiętam, bo data znacząca. I czyli od 5, czyli od decyzji do 13 minęło kilka dni. No i wtedy dopiero podpisaliśmy umowę z Salvage Company.
A jak wyglądało to na miejscu? Popłynęliście, co ciebie uderzyło, jak wyglądają te zachowania z ich strony, bo to są na pewno różnego rodzaju inne zachowania niż ty, do których ty byłeś przyzwyczajony, albo inaczej byś ty zrobił.
Absolutnie. Jesteśmy Polakami. Gorąca krew, łańska fantazja, husaria i emocje.
Natychmiast, szybko.
Szybko działajmy, już kipielok. Oni... chłodny profesjonalizm, duży dystans i niesłychane, ale to niesłychane dbałość o bezpieczeństwo własne. Tu jako taki przykład powiem, że oni popłynęli 7 grudnia, już trochę morze zaczęło falować, ale popłynęli motorówką Coast Guardu, żeby obejrzeć tą łódkę. Później zrobiliśmy pierwszą operację podejściową, która była nieudana, bo zwiad podwodny rozpoznał, że po prostu nie da się jej podnieść. Miałem żal do nich o to, że wtedy 7 grudnia nie zrzucili nurka, który by dokonał rozpoznania i wtedy cała ta pierwsza operacja byłaby niepotrzebna.
Co a nie... powiedziałeś im o tym?
Tak, i powiedziałem, mówię, słuchajcie chłopaki, no przypłynęliśmy tu, przyjechał holownik, sprzęt zaangażowany, kupę ludzi, ja z Polski przyjechałem, żeby to obserwować. No i co? I wracamy z niczym. A jakbyście wtedy 7 grudnia zrzucili tego nurka, no to on by wtedy dokonał rozpoznania i cała ta operacja była niepotrzebna. A Salvage Master, czyli dowódca tej akcji ratowniczej, powiedział, no wiesz, no ale wtedy trochę bujało, rzucało, łódka się ruszała, a może nurek by niestety pod tą wodą na przykład doznał jakiejś kontuzji. Lepiej zapłacić, nie wiem, bardzo dużo pieniędzy za taką operację, niż narazić choćby na chwilę życie mojego człowieka w wodzie. No, przyznam szczerze, zawstydziłem się, że w ogóle zadałem to pytanie, czy wtedy 7 był sens. Zrobiło mi się głupie, że w ogóle go o to wtedy zapytałem. I tak było kilkakrotnie.
Podczas tego wstawania porannego też, kiedy opowiadałeś na sali, że wydawało ci się, że można to wstać szybciej, zrobić, dopłynąć, żeby mieć kilka godzin w zapasie, okazuje się, że nie do końca.
Nie, bo ja chciałem, żeby wypłynąć wcześniej. Oni mówili, musimy zjeść śniadanie, wypłynąć.
Musi być wyspany?
Tak jest. Ja mówię, nie, no słuchajcie, jak wyjedziemy o 8, to na miejscu będziemy o 13. Zostanie nam 3 godziny światła dziennego, bo w grudniu się robi ciemno, zwłaszcza na północy robi się wcześniej. Nie lepiej wstać o 4 rano, wypłynąć o 9, będziemy mieli więcej dnia. No to oni mi wprost powiedzieli, no słuchaj, no ale to nurek będzie niewyspany, ja będę głodny. Salvage Master nie będzie miał zdolności koncentracyjnych, bo będzie niewyspany. Na tym też polega bezpieczeństwo, tak? Nie tylko na tym, że zakładam kamizelkę ratunkową, ale że idę do akcji fizycznie przygotowany do tego, tak? Że jestem właśnie wyspany, odpowiednio ileś godzin wypocząłem. Coś, co w polskiej kulturze mi się wydaje nie jest takie ważne. No jakoś to będzie, no, jakoś tu sobie poradzimy, no damy radę, no tak mówiąc krótko. No, był tam taki moment, kiedy ta pierwsza operacja nie doszła do skutku. Mówię, ale spróbujmy, no, wrzućmy te pompy, coś tam da się zrobić. No, mówię, słuchaj, zatrudniłeś mnie, to znaczy, że ufasz mi. No tak, jak mnie zatrudniłeś, płacisz mi pieniądze, to zaufaj, że się tego nie da zrobić. Później miał rację, gdy już właściwa operacja doszła do skutku i podnosiliśmy łódkę, absolutnie nie było możliwości wypompowania wody, bo dziur było tyle, że to odpompowanie by się nigdy nie powiodło. No więc no, mieli rację. Znaczy to podejście związane z bezpieczeństwem, z ochroną ludzi i ten taki chłodny dystans, no to jest to, czego im bardzo zazdrościłem i rzeczywiście przyznałem rację, że to tak powinno wyglądać.
Wspominałeś o tym, że zaczęli swoje działania od wizyty w administracji morskiej. Tak. To też cię zdziwiło, tak? Że to właśnie pierwsze kroki i tam większość czasu spędzali.
Tak, ja myślałem, że jak przyjadą, to od razu pójdą na łódkę, zobaczyć wizję lokalną, jak to wygląda. A najpierw poszli tam, przywitać się, przedstawić, opowiedzieć, kim są, co będą robili, zapoznać się z administracją morską, napić się porannej kawy, nawiązać relacje, no bo wiadomo było, że później będzie bardzo dużo od tych relacji zależeć. No i to też był taki... Przyznam szczerze, gdybym ja sam prowadził operację, do głowy by mi szło, żeby tam w ogóle chodzić do tej administracji morskiej. A się okazało, że każda czynność musiała być uzgodniona z administracją morską. Uzgodniona, a następnie zatwierdzona przez administrację morską. Oni przedstawiali tak zwany salvage plan, który musiał być zatwierdzony przez nich, a z tego co wiem, ta administracja morska brała te salvage plany i nanosiła poprawki. A więc taka dyskusja była, czy to zrobić tak, czy inaczej.
Bo mają coś do powiedzenia po prostu.
Oczywiście, albo nie chcą, albo się boją, że na przykład wycieknie paliwo ze zjawy, czy jakiś tam ekosystem zostanie naruszony, jak będzie to ciągnięte po dnie. No nieważne. W każdym razie to był przedmiot jakichś tam sporów, dyskusji, uzgodnień, a później trzeba było pisać raporty i sprawozdawać się, jak zostało to wykonane. Czy rzeczywiście operacja została przeprowadzona zgodnie z salvage planem, czy przypadkiem nie odstąpiono od niego, jeśli tak, to dlaczego? To wszystko trzeba wyjaśniać.
To ciebie dziwiło, zaskakiwało? Tak. Spotkałeś się kiedyś z takim podejściem?
Zaskakiwało mnie dlatego, bo mamy w Polsce takie przekonanie, że morze to jest taka wolność, że tam możemy praktycznie wszystko robić, że w zasadzie żeglarz to jak wyjdzie, to nic go nie ogranicza. A się okazuje, że dużo rzeczy nas ogranicza na tym świecie i to jest tylko takie nasze przekonanie, w dodatku jeszcze taką łańską fantazją podszyte, że nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Ta wolność szlachecka w nas tak tkwi, a tam mają bardziej pragmatyczne te narody podejście. Powiem, że szczerze, że jedna rzecz mnie zaskoczyła. Myślałem, że na przykład ta taka dbałość o środowisko, że to jest jakiś taki wymysł jakichś tam nawiedzonych władz, że to takie przepisy są. A jak spałem w hotelu w Holviken i opowiadałem właśnie, że tu jestem, że ta akcja, to właścicielka hostelu mówi, o jak dobrze, bo wie pan co, my się tu wszyscy martwimy o tą łódkę. Co się stanie, jak tu się rozleje ta paliwo z tej łódki?
I zainteresowanie społeczne takie tym, co się dzieje na morzu. Tak? Nie to, że to mnie nie dotyczy, nie moje.
Ja zrozumiałem, że to jest problem nie władz, to jest problem tej społeczności lokalnej, a władze występują w ich imieniu. Jakby w tą stronę to jest, a nie, że władze coś próbują mobbingować, że tak powiem, biedną firmę ratunkową, tylko to społeczeństwo wymaga, oczekuje, że ktoś ich ochroni jako społeczność przed zanieczyszczeniem środowiska na przykład.
My rozmawiamy o tym wszystkim kilka dni po tym, jak zjawa dotarła już do Darłowa, jak już jest, ale generalnie śledziliśmy dokładnie przebieg tej akcji i zastanawialiśmy się, być może niektórzy bardziej, niektórzy mniej, dlaczego od 5 grudnia do 23 marca to trwało. No właśnie dzisiaj chyba miałeś okazję to też wyjaśnić i przetrenować, pokazać, przećwiczyć, bo wielu ludzi nie zetknie się być może z tym problemem nigdy wynajęcia takiego właśnie salvage teamu, czy nie wiem, ubezpieczenia jachtu, o czym też mówiłeś na końcu, dlaczego warto się ubezpieczać, dlaczego warto jest rzucić kotwicę, jak się wpadnie na mieliznę. Sporo rzeczy tutaj pokazałeś żeglarzom.
No tak, myślę, że cały czas uważam, że Polska nie jest narodem morskim, nie jest państwem morskim.
Jednak, tak?
Tak, no nie mamy tej świadomości takiej. Nawet mój przykład pokazuje, choć wydaje mi się, że jestem bardziej związany z morzem niż przeciętny Polak. No, generalnie...
Czyli sposób myślenia, podejmowania, podchodzenia do pewnych kłopotów, problemów?
No, taki przykład powiem. Jak szykowaliśmy, bo zjawa została schalowana do portu Dragor pod Kopenhagą i stamtąd miała być zabrana na barkę. Jak tam nasi pracownicy zaczęli przygotować ją do tego ściągnięcia i ludzie przechodzili i z ciekawości pytali, co robicie? No mówili, no przygotowujemy do holowania. Ojej, ale przecież jutro nie wypłyniecie. No, nasi pracownicy mówią, dlaczego? No przecież będzie wiało 7 do 8 i bardzo silny prąd będzie w sądzie. Że jakby parę osób zadało takie pytanie i wszyscy ci ludzie mieli świadomość, że będzie sztorm za chwilę, że ten jakby żyją tym, oni żyją tą przyrodą, tą naturą, jakoś tak z tym morzem są zżyci. Kogo obchodzi, czy dziś jest na Bałtyku sztorm, czy nie? Nie mówię, że to źle, że nas to nie obchodzi. No po prostu mówię tylko o tym, gdzie koncentruje się uwaga tamtego społeczeństwa.
Czyli zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Można powiedzieć, że to jest pierwszy punkt. Chronić człowieka, tak? Nie narażać na niebezpieczeństwo niepotrzebnie. No bo można, pewnie, że można wszystko wyjść w morze podczas dwunastki, ale to nie o to chodzi.
Dokładnie tak. Bardzo ważną uwagę do tego przywiązują. Nawet w kwestiach takich zwyczajnych. No, nas to dziwi. Dlaczego od 16 grudnia, kiedy zjawa wylądowała w Dragor, dopiero 23 marca zjawa tu mogła przepłynąć, ale mam koleżankę, która pracuje w dużej firmie rafineryjnej i robi dostawy na platformę i mówiła, że w całym styczniu i lutym nie było 2 dni, gdzie wiatr spadłby poniżej 4 bofortów, a potrzebowała 2 dni, żeby statek aprowizacyjny czy tam jakaś platforma z zapasami dopłynęła i wróciła. 2 dni były potrzebne i nie mogli przez 2 miesiące wysłać, bo przez 2 dni nie było okna pogodowego, a my na całą operację potrzebowaliśmy 5 dni.
A te główne przyczyny, dla których przez te 3 miesiące musiała czekać?
No to było też prawda taka, że szukaliśmy firmy, która by się tego podjęła. Najpierw podjęła się firma samochodowa, miał być transport lądowy, ale po w zasadzie 3 tygodniach analiz panowie z firmy samochodowej w zasadzie można powiedzieć, że uznali, że chyba to jest nie do wykonania, albo więc później zaczęliśmy szukać transportu morskiego. No i później było tak, że mieliśmy holownik, nie mieliśmy pontonu, mieliśmy ponton, nie było pogody. No i tak to...
Remont mostów tam...
No właśnie. To ta firma samochodowa nie mogła przez te remonty wykonać swoich działań, więc to z jednej strony tak, a później pogoda. Później praktycznie ostatnie 3 tygodnie czy 4, czyli miesiąc prawie, to czekaliśmy na pogodę, która dopiero teraz w marcu, jak zrobiło się już trochę wiosenniej, zaczęła się tak kształtować, że pozwoliła nam na przeprowadzenie tego jachtu do Darłowa.
No już na samej końcówce też to jeden dzień się opóźniło, prawda? Bo miało być chyba w czwartek, przyszliście w piątek do Darłowa.
Niesłychane to było, bo już pogoda była w porządku. Wydawało się, że wiatr jest w ogóle świetny, że wszystko dobrze. Się okazało, że w ciśnieniu sąd jest prąd. O prędkości 1,5 węzła, a warunki wejścia do portu mówią o prądzie maksymalnie do 0,5 węzła. No prądu nikt z nas nie przewidział, szczerze mówiąc, że w ciśnienie sąd będzie prąd i to jeszcze zatrzymało operację jeden dzień, więc to rzeczywiście tak trochę można powiedzieć, że pod górkę mieliśmy. No ale udało się. Dziś została wyładowana w Darłowie, w stoczni i mam nadzieję, że już przestaniemy mówić o salvage, przestaniemy mówić o ratowaniu, przestaniemy mówić o transporcie, zaczniemy mówić o remoncie.
Zjawa 4 jest kolejnym jachtem o tej nazwie. Zjawy 1, 2 i 3 to jednostki, na których w dwudziestoleciu międzywojennym realizował swoje marzenia o płynięciu świata Władysław Wagner.
Nós tudo crêmos no coração. Te cantar um bem trazer você. O aroma daquele país. Cabe terra querida. Nós tudo crêmos no coração.
Pływał 45 lat na morzu. Niestety z powodu złego stanu zdrowia musiał zejść na ląd. Przydarzył mu się nieszczęśliwy wypadek. Mimo to pan Gabriel Oleszek z morzem się nie rozstał. Maluje obrazy, pisze książki o tematyce marynistycznej i przede wszystkim wspaniale opowiada. Gabriel Oleszek to niezwykły człowiek. Dziś gość naszej audycji. Zaprosił mnie do swojej pracowni.
Te obrazy na przykład, te właściwie są tak trochę jakby z pamięci malowane, także jakiś wymyślony sobie taki krajobraz. A niektóre tam zdjęcie się zrobi, niektóre z natury, niektóre powiedzmy jakieś zdjęcie czy jakaś ilustracja gdzieś znaleziona w gazecie czy w internecie jest jakby taką pierwszą inspiracją, a potem już po swojemu. Trochę dalej to idzie. Na statku w ogóle nie malowałem, w ogóle nigdy nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę malował, a zabrałem się za to no, mniej więcej rok po wypadku, gdzieś jakieś 5-6 lat temu. Dostałem pędzel do ręki, Blade Ram, czy tam pod obrazie, jak to się mówi. No i namalowałem pierwszy obraz i temu, kto mnie zachęcił, mojej mentorce, nauczycielce, która bardzo pięknie maluje. Tu pani widzi ten obraz właśnie.
No właśnie weszłam i spojrzałam i pomyślałam sobie, oho, to mamy do czynienia z artystą, marynistą prawdziwym, a pan mówi, że to nie pana obraz.
To ten dostałem w prezencie.
To właśnie od swojej nauczycielki.
Tak, pani Barbary Wojtanowskiej, wybitnej malarki, która zresztą za tydzień będzie miała wernisaż tu w Sopocie, także zapraszam panią.
A w którym miejscu? To zaprosimy mieszkańców?
W bibliotece na Kazimierza Wielkiego 14. Za tydzień, czyli w następny wtorek o 16:30 będzie wernisaż. Pani Barbara jest przyjezdna, jest z Elbląga, czyli przyjedzie tu specjalnie, żeby swoje nowe obrazy zaprezentować. A właśnie ona, która była członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów, do którego należałem jako pisarz, ona powiedziała, czemu tylko pisarz, maluj. I tak mi dała pędzel jednego dnia, namalowałem. Jej się spodobało jako specjalistę i potem tak poszło. I teraz już jest ponad 200 obrazów namalowanych.
A ten pierwszy pan pamięta? Czy jest gdzieś tutaj?
Nie, tego pierwszego nie ma. On wisi w prywatnej kolekcji w Brukseli.
Pierwszy, ale to wcale nie znaczy, że to była wprawka. Jeżeli już się dostał do prywatnej kolekcji, to znaczy, że był dobry.
No to znalazł się amator, tak, kupił właściwie dwa moje pierwsze obrazy, a to w momencie, kiedy miałem już namalowanych z 30 czy 40. On wybrał te dwa pierwsze, no i tak się jakoś udało. Także w kilku takich prywatnych kolekcjach tych obrazów trochę wisi.
Patrzę na ściany i widzę żagle, żaglowce, łódki, jednostki. Chodzi pan z farbami, z Blade Ramami w teren, w plener?
Tak, od czasu do czasu, a czasem jest tak, że po prostu się robi zdjęcie i potem na podstawie tego zdjęcia się maluje.
To są tutaj, co to jest za jednostka?
To żaglowiec jakiś, to wygląda
mi. Ale to nie dar?
Nie, to nie jest konkretne. Dar pomoże, mogę pokazać, tu ma dwa.
Możemy podejść, tak, zobaczymy. I tu widzę cała ściana przy wejściu do pana dalszej części mieszkania, tak? Wszystko na ścianie pana.
Tak, to jest wszystko. Tu jest taki mniejszy dar Pomorza, tu z kolei taki bardzo duży wymiar, rozmiar. Także tych darów w sumie kilka namalowałem, darów Pomorza. Kilku tam moich kolegów, właśnie kapitanów, ma w swoich kolekcjach po kilka obrazów, po jednym, po dwa.
Ale ciekawie.
Rekordzista ma 13 obrazów moich.
Rekordzista?
Tak.
Też marynarz?
Też marynarz, tak, z naszego roku.
45 lat na morzu.
Bo ze szkołą, z tego 3 lata szkoły.
To już można się zmęczyć, panie Gabrielu. Też trzeba odpoczywać przy malowaniu, przy sztalugach.
Wcale nie jestem zmęczony. Musiałem przerwać, bo musiałem.
Naprawdę?
Tak. Ale w sumie zadowolony jestem, że przerwałem wcześniej, bo po prostu więcej czasu mam dla siebie. Na statku jednak pracy było dużo, dużo obowiązków.
Jak taka praca wyglądała pana? Taki dzień przykładowo, proszę opisać, żebyśmy sobie mogli wyobrazić, o której pobudka.
Na statku? To znaczy ja normalnie wstawałem gdzieś około 6:00. No i tam człowiek tak się trochę pokręcił na mostek, zobaczył, gdzie statek. Oczywiście mówię o normalnym, gdzieś na przelocie oceanicznym, bo jakieś podejścia do portów to tam o każdej porze dnia i nocy, czy jakieś tam kanały, czy rzeki, czy sztormy i tak dalej, mgły, no to tam o każdej porze dnia i nocy.
Trzeba być w gotowości.
Tak, trzeba być w gotowości, wstawać, jak coś się dzieje. Natomiast tak normalnie to gdzieś tam koło 6:00 wstawałem i tak gdzieś od 6:00 do 8:00 trochę tam na mostek, trochę na pokład, no i po 8:00 już tam człowiek jakieś takie administracyjne rzeczy swoje załatwiał. Jakieś sporo papierów takich biurokracji jest, wszystkie obliczenia pensji, nie pensji i tak dalej. To wszystko trzeba robić, raporty różnego rodzaju. Także to wygląda w ten sposób.
A jakie kraje zwiedzał pan pływając albo...
No, praktycznie rzecz biorąc po całym świecie.
Po całym świecie.
Tak, tak. No, ostatnie lato to bardzo dużo na Dalekim Wschodzie, czyli tam Japonia, Chiny, Korea Południowa, Filipiny, Indonezja w tamtych okolicach. Najwięcej tam, tak.
A wypadek był kiedy dokładnie?
13 marca 2010 roku, czyli 7 lat, kilka dni temu minęło. Po prostu układarka portowa, właściwie stoczniowa na nabrzeżu, najechała mnie od tyłu, przewróciła i wjechała na nogę. Także, ale to... Nie
chce pan o tym
mówić, prawda?
Ale co, noga niesprawna, tak?
Nie, nie dostałem świadectwa zdrowia i po prostu... No, no, noga była do amputacji. Jakoś tak się udało, że nie amputowali, ale zanim tam to jakoś się tam wygoiło trochę, jakoś przestało boleć. Przede wszystkim te bóle to było najgorsze. No ale potem jak już minął ponad rok i to się nic nie poprawiało, to już machnąłem ręką, już świadectwa zdrowia nie dostałem, już tam nie szukałem niczego więcej na statku.
Ale noga ocalała, chodzi pan.
No, tak, tak. Jak nie boli, to mogę i 10 kilometrów przejść.
Ale na statek już pan nie wróci.
Nie, nie wrócę. Chyba jako pasażer.
Nazywa się pan malarzem marynistą, można tak powiedzieć, że to tak już jest. No bo prace pana wystawiają, prace pana kupują. Prace są ciekawe, ładne. Znany pan jest w środowisku.
Można powiedzieć marynista, tak. Można
marynista.
Nazwać marynistą, bo 90% to są jakieś właśnie związane z morzem. Czy łodzie rybackie, czy żeglowce, czy statki, jakieś plaże i tak dalej. Tego typu obrazy. A jakieś pozostałe 10% to jakaś tam architektura, czy jakieś krajobrazy.
Kosynierzy z daru. Znowu razem.
Znowu razem. Dlatego, że to jest kontynuacja książki, która była napisana 20 lat temu, Kosynierzy z daru Pomorza, która mówiła o naszym roczniku szkoły morskiej.
Roczniku?
W Państwowej Szkole Morskiej.
To który to rocznik?
65-68, lata 65-68. No i tam na prośbę kolegów, ponieważ już wiedzieli, że ja piszę jakieś książki, poprosili mnie, żebym opisał te lata szkoły. Ta książka się cieszyła bardzo dużym powodzeniem. Po jakichś 20 prawie latach zrobiliśmy wznowienie tego, bardzo rozszerzone, zostały dodatkowe 3 rozdziały dopisane, zmieniony wstęp, mnóstwo zdjęć i tak dalej. Czyli można powiedzieć drugie wydanie, ale jakby nową książkę się czytało. I wtedy któryś z kolegów wymyślił, no dobra, już tą szkołę mamy opisaną, niech teraz każdy napisze coś z innego okresu. I ten pomysł się na tyle spodobał, że tu jest 11 autorów się znalazło, jest 11 rozdziałów, każdy jakieś swoje przygody opisał z innego okresu czasu.
Seria z sekstantem Kosynierzy z daru znowu razem. I to są zapiski kapitanów z daru Pomorza. Wydanie nowe, tak? Sopot 2017 i jest tych panów 17, którzy
11. I muszę powiedzieć, że to jest książka bardzo, już ją kilka osób czytało, ale bardzo się podoba ze względu na taki autentyzm. Tutaj historie są bardzo fajnie opisane. Na przykład pierwszy tutaj kapitan Bogucki z naszego roku.
No, bardzo znana postać.
Bardzo się, że tak powiem, przygotował. On opisał tu jakiś szczegółów geograficznych, różnych tam, każdą prawie wysepkę, cały rejs wokół świata na linii południowego Pacyfiku. No bardzo dobrze się przygotował i to może być taka trochę lekcja geografii i kultury, bo tam i o Muzeum Paula Gauguina tam...
Wszystko po drodze,
tak,
co widział.
Co widział o różnych odkrywcach i o Jamesie Cooku, coś jest i tak dalej, i tak dalej.
A inne nazwiska oprócz kapitana Boguckiego?
Na przykład bardzo ciekawe, Kajtek Jackowski zastosował ciekawą manierę, napisał książkę w drugiej osobie. Zazwyczaj się pisze w pierwszej albo w trzeciej. On zastosował coś takiego, że w drugiej osobie. Poza tym to jest taki materiał, taki bardziej refleksyjny, filozoficzny, także w zupełnie innym stylu niż coś innego. Adam Lasek z kolei powiedział, że on w ogóle nie umie pisać i w ogóle nic nie pamięta ciekawego, ale w końcu pogrzebał w pamięci i opisał swój pierwszy rejs, pierwszy statek po szkole. Mówi, że statek po szkole, czyli sprzed 50 lat, statek lepiej pamięta niż ten najnowszy. I taką historię opisał.
A pan?
Ja też, a ja, żeby przełamać tą konwencję szkolną, napisałem jedno opowiadanie z czasów przedszkolnych, czyli licealnych, a drugie napisałem takie opowiadanie, które w zasadzie jest no, takie bardziej no, taką opowiastką, trochę tam na podstawie faktów takich, które miały miejsce, ale nawiązałem z kolei do opowiadania Kazika Tarnowskiego, który był ze mną na tym statku i to samo opowiadanie opisał zupełnie inaczej. Także takie tego typu ciekawostki.
Ilustracjami są zdjęcia czy obrazy pana?
Nie, zdjęcia, głównie zdjęcia dostarczone przez kolegów, niektóre z moich zbiorów. No, gdzie nawet brakowało, no tu jest jakieś zdjęcie, na przykład kolega opisuje o swoich dniach na Batorym.
Teraz widzę, że drugą pana pasją oprócz morza są obrazy, są farby. A nie brakuje panu pływania, morza? Tego zapachu, tego smaku, tego przestrzeni.
Jak to się mówi, wszędzie dobrze, a w domu najlepiej.
Czyli dobra może decyzja, szczęście trochę w nieszczęściu takie, bo pewnie by pan pływał, jak pana znam, jak tak pana na pana patrzę, to czuję, że pan pływał i pływał.
No, prawda jest taka, że Bozia mnie wreszcie wysłuchała. Bo ja cały czas jak pływałem, to sobie mówiłem, trzeba skończyć kiedyś z tym pływaniem, nie całe życie na morzu. I Bozia mnie posłuchała, ale w bardzo brutalny sposób zostało to załatwione. No ale tak się stało. Także trafiłem na ląd i nie żałuję jej bardzo dobrze.
I na koniec jeszcze informacja o statkach wycieczkowych świata, które już w maju zacumują w gdyńskim porcie. Zbliża się bowiem kolejny sezon turystyczny. Wraz z jego rozpoczęciem do Gdyni, jak co roku, zawitają wielkie wycieczkowce z całego świata. I już 7 maja w południe do gdyńskich nabrzeży przybędzie pływający pod panamską banderą wycieczkowiec MSC Opera, inaugurując tegoroczny sezon. Dodam tylko, że w ubiegłym roku statki wycieczkowe cumowały w porcie Gdynia 50 razy, przewożąc na swoich pokładach prawie 82 tysiące gości. Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Tomasz Cybula. Dobranoc.